Kolejny rozdział Księga Ozeasza, rozdział 10. Proszę bardzo, Robercie, czyta.
Izrael jest próżną winoroślą, sam sobie przynosi owoc. Im więcej miał owocu, tym więcej pobudował ołtarzy, a im obfitsza była jego ziemia, tym piękniejsze wystawiał posągi. Ich serce jest rozdzielone, teraz są winni. On pokruszy ich ołtarze i zniszczy ich posągi. Mówią bowiem: nie mamy króla, bo nie baliśmy się Pana. A cóż może dla nas uczynić król? Wypowiadają słowa, przysięgając kłamliwie, gdy zawierają przymierze. Sąd wzrośnie jak trujący chwast w bruzdach polnych. Mieszkańcy Samarii zatrwożą się z powodu cielców Bet-Awen. Będą go bowiem opłakiwać jego lud oraz jego kapłani, którzy się radowali z niego, gdyż jego chwała odeszła od niego. Nawet i on sam zostanie zaprowadzony do Asyrii jako dar dla króla Jareb. Efraim okryje się hańbą i Izrael zawstydzi się z powodu swojej rady. Król Samarii zostanie wycięty jak piana na powierzchni wody. Wyżyny Awen, grzech Izraela, zostaną zniszczone. Ciernie i oset wyrosną na ich ołtarzach, a powiedzą do gór: przykryjcie nas, a do pagórków: padnijcie na nas. Od dni Gibea grzeszysz, Izraelu. Tam się ostali. Nie pochwyciła ich w Gibea bitwa przeciwko synom nieprawości. Ukażę ich według mego upodobania. Narody zbiorą się przeciwko nim, aby zostali ukarani za swoje dwie nieprawości. Efraim jest jak wyćwiczona jałówka, która lubi młócić, lecz ja nadepnąłem na jej cudny kark, aby użyć Efraima do jazdy. Juda będzie orać, a Jakub będzie bronować. Siejcie sobie w sprawiedliwości, żnijcie w miłosierdziu, orzcie swoje góry. Czas bowiem szukać Pana, aż przyjdzie i spuści na was sprawiedliwość jak deszcz. Ale oraliście niegodziwość, zbieraliście nieprawość i jedliście owoc kłamstwa. Zaufałeś bowiem swojej drodze i wielkiej liczbie swoich wojowników. Dlatego powstanie zgiełk pośród twego ludu i wszystkie twoje zamki zostaną zburzone, tak jak Szalman zburzył Bet Arbel w dniu bitwy, gdy matki z synami zostały roztrzaskane. Oto tak wam uczyni Betel z powodu waszej wielkiej niegodziwości. Król Izraela o świcie zostanie doszczętnie zgładzony.
Dziękuję. No proszę bardzo, o czym jest ten fragment? Tradycyjnie. No proszę, o czym jest ten fragment? Na co tutaj prorok wskazuje? Co jeszcze? O czym cały fragment mówi?
Że Bóg ich ukaże za to postępowanie.
Jakie?
Za takie, że mieli, wszystko mieli, a mimo wszystko oddawali się bałwochwalstwu i zdradzali Boga, można powiedzieć, w ten sposób.
I jak więcej... tego, co trzeba, chwalić za to, no właśnie.
Nie okazali wdzięczności. Nie wdzięczność wobec Boga.
Swój dobrobyt przypisali komu innemu po prostu.
Co jeszcze?
Wypowiadali słowa przysięgi kłamliwie.
Słucham?
Wypowiadali słowa przysięgi kłamliwie, gdy zawierali przymierze. Mhm.
Tak, kłamliwie przysięgają. Nie wydają owocu dla Pana.
Zapomnieli też o tym, jak wszechmogący jest Bóg, że o tym, że zgładzenie grzeszników to dla Niego jak piana na powierzchni wody. Mhm. Mhm.
Co jeszcze?
Mają dla siebie swój plan, nie realizują tego, co jest wolą Bożą, tylko po swojemu. Mm-hmm. Karmią swoją pychę, swoje ja. Mm-hmm.
Dobrze, temat lekcji. Dla kogo i jak żyjesz? O wydawaniu owocu. Dla kogo i jak żyjesz? O wydawaniu owocu. Dobrze, pierwszych cztery wersety. Popatrzmy, co tu jest napisane i o czym mówi prorok w tym fragmencie. Próżna winorośl, brak owocu bojaźni Pana. Mm-hmm. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego prorok nazywa Izrael próżną winoroślą? Co się takiego stało z Izraelem?
Nie przynoszą owocu dla Pana.
No tak, ale co się takiego stało, że oni tego nie robią?
Im więcej mieli od Pana.
W tekście jest.
Ich serce jest rozdzielone.
Ich serce jest rozdzielone pomiędzy co?
Pomiędzy tymi bogami, fałszywymi demonami, a między Bogiem. Mhm.
Co w tym fragmencie jest napisane o Izraelu i jego relacji z Bogiem?
Im więcej miał owocu, im więcej Bóg błogosławił, to oni więcej oddawali się fałszywym Bogom, więcej ołtarzy budowali.
I posągów.
I posągów.
Tak. Izrael sam sobie przynosi owoc, czyli robi to, co mu się podoba, to, co jemu pasuje. Natomiast nie jest to owoc dla Pana. Tak. Rozrasta się, ale nie wydaje tego owocu, który jest owocem dla Pana. Zapomnieli o swoim Bogu. Co to sprawiło? Dlaczego tak się stało? Co sprawiło, że przestali wydawać owoc dla Pana?
W trzecim wersecie nie wiem, czy to jest, bo nie baliśmy się Pana.
Pierwszy werset o tym mówi. No, co to sprawiło?
Pomylili się, zamiast dziękować Bogu za swoje plony i za błogosławieństwo, to oni czcili bożki, budowali sobie ołtarze i im bardziej mieli większe plony wszystkiego, to tym bardziej dziękowali za to innym bożkom.
Z dostatku stali się próżni. Mieli wszystko.
W dobrobyt sprawił,
no właśnie mówię,
spowodował, że zamiast do Pana Izrael coraz bardziej skłaniał się ku komu?
Wymyślali sobie
bożkom. Bożkom. Spowodował, że Izrael, że zamiast do Pana Izrael coraz bardziej skłaniał się do bałwochwalstwa. Jaki mają stosunek do Boga? Popatrzcie na werset trzeci. Ich serce jest rozdzielone, tak? Czyli są rozerwani między Bogiem a bożkami. Czego nie mają? Czego im brakuje?
Króla.
Brakuje im bojaźni Bożej. Pan jest królem Izraela i oni nie mają bojaźni przed Bogiem. Nie boją się. W innych fragmentach czytamy: Bóg nic nam nie może uczynić. Bóg nic nam nie zrobi. Gdzie jest ten Bóg? Gdzie te wszystkie twoje przepowiednie? Gdzie te wasze przepowiednie? Często prorocy Pana słyszeli to. I to jest powtarzane jak przysłowie. Od tylu lat żyjemy i ziemia jak się kręci, tak kręci. Jak się kula wszystko, tak się kula. Gdzie te wasze przepowiednie? I to się przez wieki powtarza. I to jest brak bojaźni przed Bogiem. Przed królem brak bojaźni. Ale to ma swój wymiar praktyczny. I tak jak powiedzieliście, to jest kłamstwo, niesprawiedliwy sąd w Izraelu. I to, w jaki sposób to działa? Jak, do czego jest przyrównane takie postępowanie? No w tekście, wszystko macie w tekście. Czytajcie, bo to bardzo obrazowo jest napisane i bardzo, bardzo tak, no, wyraziście. Do czego jest przyrównane kłamstwo, niesprawiedliwy sąd w Izraelu?
Trujących kwastu.
Słucham?
Trujących kwastu.
Tak, do trującego kwastu na polu. No przecież winorość nie rośnie w powietrzu, a w polu. Więc to jest zachwaszczona winnica, która nie przynosi takiego owocu, jakby chciał winogrodnik. Rozrasta się, jest bujna, ale bezowocna. Nie ma w niej takiego, tego, czego by winogrodnik oczekiwał. Żyje sama dla siebie, nie boi się swego króla, ale co? Czy może czuć się bezpiecznie? Popatrzcie na ostatni fragment, na czwarty werset. Drugi werset.
Narażają się na Boży gniew, Pan Bóg ześle.
No więc zbliża, nie narażają się. Ten gniew już nadchodzi, on jest faktem. Czyli już nic go nie zmieni. Na koniec, że nie mają jak gdyby bojaźni przed tym, że koniec bałwochwalstwa, koniec ich życia, ich dobrobytu, który teraz mają, zbliża się nieuchronnie, bo Pan zapowiedział karę. Więc to jest tak, że człowiek sobie żyją bardzo dostatnio, zaraz sobie dalej o tym powiemy. Mają wszystko, czego im trzeba, nawet jak coś jest nie tak, to przecież nie cały czas nie ma nieurodzaju. Umieją się przystosować również do tych warunków, które niekoniecznie zawsze są dobre, ale generalnie im się żyje dobrze, bezpiecznie. I nie boją się Boga. Uważają, że tak będzie trwało i trwało i trwało i fajnie jest żyć po swojemu. Dobrze jest żyć tak, jak my uważamy najlepiej. Ale niestety prorok zapowiada karę, że bałwochwalstwo, które wtedy się bardzo mocno rozwinęło i kult bożków był tak powszechny, że że przenikał on wszystkie elementy życia tych ludzi. Wszędzie się wkradał. I Pan zapowiedział karę. Czyli żyją dla siebie, nie boją się Boga, nie żyją dla Niego, ale się Go nie boją. Wydają taki owoc, który według Boga nie jest owocem, a dla nich jest to taki owoc, który jest postępowaniem po swojemu. I zobaczcie 10, 11 werset. Co zapowiada prorok?
Że zostaną ukarani.
Tak, tutaj jest kilka takich ciekawych fragmentów. Wypowiadają słowa przysięgi, a dalej. Mieszkańcy Samarii zatworzą się z powodu cielców Bet-Awen. Będą go bowiem opłakiwać jego lud oraz jego kapłania. Dalej macie na końcu Betel. I teraz Betel jest bardzo charakterystycznym miastem. Pamiętacie, co oznacza słowo Betel?
Dom Boga.
Kto pamięta? To sprawdzi, co znaczy Betel. A będzie oznaczało Bet-Awen. Betel i Bet-Awen. I jeśli otworzycie sobie pierwszą królewską, 12 rozdział i 25 do 29 wersetu, Pierwsza Królewska, 12 rozdział,
Dom Pana.
A Bet-Awen oznacza dom nikczemności. Teraz Betel to był dom Boga, dom Pana. I co tam się wydarzyło w tym Betel? Zobaczcie pierwszą królewską, 12 rozdział, 25 do 29 wersety. Ten krótki fragment, bo ten fragment jest dużo szerszy. Natomiast ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Co tam, co zrobił Jeroboam?
Potem Jeroboam zbudował Sychem na górze Efraim i zamieszkał w nim. Następnie wyszedł stamtąd i zbudował Penuel. Wtedy Jeroboam powiedział sobie w sercu: wkrótce królestwo powróci do domu Dawida, bo jeśli lud będzie chodził na składanie ofiary do domu Pana w Jerozolimie, to serce tego ludu zwróci się do swego Pana, do Roboama, króla Judy. Zabiją mnie i powrócą do Roboama, króla Judy. Król zasięgnął więc rady, po czym sporządził dwa złote cielce i powiedział ludowi: dość już waszego chodzenia do Jerozolimy. Oto twoi bogowie, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi Egiptu. I postawił jednego w Betel, a drugiego umieścił w Dan.
Co stanęło w Betel?
Obcy Bóg.
Obcy Bóg. I od tego się zaczęło, jak pamiętacie. I te bożki potem zostały zburzone, zniszczone, ale dopiero wiele, wiele lat później. I co mówi prorok, zobaczcie, na co wspomina? Właśnie na ten Bet-Awen, czyli na miasto, na dom nikczemności, miasto, w którym zamiast być nazwane domem Pana, tam stał bożek. I to jest taka ironiczna nazwa miasta Betel, dom nikczemności. I co jeszcze mówi prorok o tym bożku, zobaczcie, w którym oni pokładają nadzieję, bo oni czczą bożki i oni w nich pokładają nadzieję. Co mówi prorok o tym bożku, o tym, który cielcu, który w Bet-Awen, będą go co?
Będą go opłakiwać.
Tak, którzy się radowali z niego, gdyż co? Okaże się, że jego chwała jest próżna. Wy go darzyliście chwałą, ale Jego chwała jest taka, że On się nie rusza. Jego trzeba nosić, Jego trzeba przystawiać, Jego ktoś musiał zrobić. I co się stanie? Jego chwała zostanie w niwecz obrócona. Dlaczego? Co się z Nim stanie? Zobaczcie. Nawet i On sam zostanie zaprowadzony gdzie?
Do Asyrii.
Ten wasz Bożek, którym wy pokładacie nadzieję, stanie się trofeum najeźdźcy. Jego chwała jest niczym. Najeźdźca przyjedzie, zabierze go i będzie jego trofeum. I wtedy Efraim i Izrael, co? Zawstydzi się. Zawstydzi się, a król Samarii zginie. A miejsca waszego kultu, co?
Zostaną zniszczone.
I porosną je chwasty. Co jeszcze mówi o Gibea? Zobaczcie. Gibea to też bardzo ciekawe miasto. Czy pamiętacie, do kogo należało miasto Gibea? Czyim one było działem?
Beniaminitów.
Słucham?
Beniaminitów.
Pamiętacie, jakie wydarzenia się wiążą z Gibea? Tam była bitwa. Pamiętacie między kim a kim? I o co poszło?
O tą kobietę, którą tam zwrócili, ale oni wcześniej chcieli...
Nie poszło o kobietę. Nie poszło o kobietę. Poszło o grzech Beniaminitów. A ta kobieta była ofiarą ich grzechu. I to była bitwa między całym Izraelem a pokoleniem Beniamina, gdzie Beniamin prawie że z powodu swojego grzechu został zgładzony. Zostało kilkuset mężczyzn tylko. I tylko dzięki temu, że Bóg zatrzymał tą bitwę, plemię, ród Beniamina nie wyginął. Ale tam się pojawił grzech. Grzech rozwiązłości seksualnej, który był spuścizną, jak gdyby, po Sodomie i Gomorze. I on dosięgnął również Beniaminitów. I tam Bóg uratował Beniaminitów. Natomiast przywołuje tutaj Gibea, żeby co powiedzieć? Popatrzcie. Co jest napisane? Popatrzcie. Od dni Gibea grzeszysz, Izraelu. Tam się ustali. Nie pochwyciła ich w Gibea bitwa przeciwko synom nieprawości. Ukażę ich według mego upodobania. Narody zbiorą się przeciwko nim, aby ustali ukaranie za swoje dwie nieprawości. Czyli przy okazji kultu bożków pojawia się grzech rozwiązłości. On jest nierozerwalnie związany. I wtedy ocaleliście, dzisiaj nie ocalejecie. Dzisiaj pójdziecie do niewoli. Bóg przypomina im, że te grzechy ciągną się za nimi latami, że Izrael jest podatny na te grzechy, że nie są one tym, z czym zerwali całkowicie, czego się odcięli. Wystarczy tylko, że przestają przejawiać bojaźń Bożą, że przestają być posłuszni Bogu wcześniej, tak jak w prawie. I od razu te grzechy dają o sobie znać. Wystarczy przestać bać się Pana i wraca stare życie. Wraca grzech, wraca zło, wraca życie dla siebie. A ten grzech ciągnie się za nimi latami. Wtedy Bóg oszczędził Beniamina, ale teraz Izraelowi nie podaruje. Dlaczego? Zobaczcie. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię, ale to jest długi, bo to chyba 3 rozdziały są. Ja wam przypomnę. Kiedy Izrael się zebrał przeciwko Beniaminitom, to Beniaminitów było tam chyba coś 20 tysięcy, coś tam. A Izraela było chyba 10 razy więcej, czy ileś, dużo więcej. I pierwsze dwie bitwy przegrali. Słuchajcie, pokonali ich, zabili chyba ze 40 tysięcy ludzi. Wygrali bitwy, byli dobrymi wojownikami. A oni się tak, pierwszy raz pytają Pana, iść? Pan mówi, iść. Przegrali, wracają, płaczą, pytają, iść? Iść. Poszli, drugi raz przegrali. No i znowu pytają, Panie, o co chodzi? Mówi, idźcie, teraz wydam. I faktycznie, trzecim razem pokonali Beniaminitów. Ale dlaczego pokonali ich między innymi? Dlatego, że Beniaminici zaufali w swoje siły. Ich było zdecydowanie mniej, wygrali dwie bitwy, byli tak pewni siebie,
że wyszli w pole, zostawili miasta. A wtedy oni z tyłu zaszli ich, weszli do miast i wybili wszystkie miasta. Wszystkich wybili, kobiety, dzieci, wszystkich. Tylko na jednej górce takiej, nie pamiętam jak ta wzgórze się nazywało, tam się 500 chyba, kilkuset ustało, już nie pamiętam dokładnie. Ale oni przeżyli, ich nie zabili. Więc zaufali w swojej siły, tak jak tu Izrael zaufał w swojej siły, a Bóg mówi nie. Wasze siły nic nie znaczą, jeśli ja wydam wyrok. Więc zostaną ukarani jak? Zgodnie z wolą Pana, zobaczcie. On wybierze sposób. Naśle na Izraela co? Kogo? Narody. Okoliczne narody i ukaże ich nieprawość, nieprawości, których się dopuścili. Pan jest silniejszy i ich pewność siebie będziecie płakać, będziecie się wstydzić, bo to, w czym pokładaliście nadzieję, zawiedzie was. Zawiedzie was. Więc prorok zapowiada pewny sąd i zobaczcie dalej, 11-15 werset. Po co Pan dotknie Izraela? Żeby co?
Żeby zwrócili się do niego.
Tak, ale oni co wolą?
Oni wolą wierzyć w
swoje. Nieprawość i kłamstwo, oni to wolą. To łatwiej jest robić. Do czego się przyzwyczaili? Zobaczcie to porównanie do tej jałówki, do orki. Przyzwyczaili się do lekkiego życia. Łatwego życia. Zaufali swojej drodze, nie drodze Pana. Zaufali swojej sile, nie sile Pana. Jaki czeka ich koniec? Legną w gruzach co? Co legnie w gruzach? Dlatego powstanie zgiełk pośród Twego ludu i wszystkie Twoje zamki zostaną zburzone tak jak Szamal zburzył Bet Arbel w dniu bitwy, gdy matki z synami zostały roztrzaskane. Przywołuję tutaj na pamięć jakąś bitwę. Nie znalazłem informacji o tej bitwie. Nie byłem w stanie znaleźć. Natomiast przywołuję bitwę, w której zginęli wszyscy. Dlatego legną w gruzach ich nadzieje, ich siła. Pan uczyni miejsce zagłady. Z miejsca ich nadziei, czyli Betel, tak? Bo oni z tego miejsca zrobili miejsce kultu bożków. Czyli dom niegodziwości, dom nikczemności zrobili. Taki będzie koniec. Więc dla kogo i jak żyjesz i o wydawaniu owocu? O tym jest ten fragment. Ponieważ jak żyje Izrael? Żyją dla siebie. Wydają owoc, ale to nie jest ten owoc, jakiego oczekuje ogrodnik. Tak? Ogrodnik chce, żeby był owoc, a nie żeby się winorość rozrastała i zarastała chwastami. Nie chodzi o to, żeby było zielono, tak? Jak najbardziej, ale żeby był owoc, ten, który powinna wydawać winorość. Kult pogański, kult związana z nim rozwiązłość, niemoralność szerzy się i nie jest to coś nowego. Tylko to jest to, co już było. Nic nowego pod słońcem. I co jest, zobaczcie, ciekawe. Jeżeli przypominacie sobie, to w innych miejscach też jest to winorośli. Prorok Zajesz bodajże mówi o winorośli, winnica Pana. Izajasz czy Jeremiasz, już nie pamiętam. Nie pamiętam. Który z tych wielkich proroków? Że winnica Pana zostanie spustoszona. Dlaczego? Bo nie przynosi owocu. Tak samo tu, słuchajcie, to było zapowiedziane kilka razy. I taki wniosek. Taki twój koniec, jakiś ciebie pożytek. Z Izraela nie było pożytku dla Boga, chociaż powinien być, bo Pan zawarł przymierze z Izraelem. A skoro nie ma z niego pożytku, to taki będzie jego koniec. I Bóg zapowiada zagładę, zniszczenie. Taki jeszcze wniosek macie. Wiedzą Izraelici, jak postąpić?
Wiedzą, ale nie czynią tego.
No właśnie, bo widzicie, to jest właśnie to, że nie wszystko to jest wiedzieć. My dużo rzeczy wiemy.
Nie czynimy.
Zawsze tak robimy, jak wiemy?
No nie.
Nie. A dlaczego? Co jest takiego, że jesteśmy wierzący, jesteśmy dzieci Boże, mamy Ducha Świętego? Wydawać by się mogło, że niczego nam nie brakuje do życia w pobożności. Dlaczego jest tak, że wiemy, jak robić, a nie robimy tego? Czy zawsze robicie tak, jak wiecie? Zawsze robicie tak, jak mówi Słowo?
Ja nie.
To dlaczego? Co się takiego dzieje? Co jest takiego, że człowiek wszystko wie? Narodził się na nowo. Ma Ducha Świętego. Ma Słowo Boże. Ma wyłożone te Słowo Boże. Wie, co dobre, a co złe i nie robi tego. I z tej perspektywy spójrzmy na Izraela. Taki mam wniosek. Jeśli wiesz, jak postąpić, a mimo wszystko nie umiesz się zdecydować, masz jeszcze dylemat, to już się zdecydowałeś. Ponieważ jeśli wiesz, jak zrobić, i jeszcze się nad tym zastanawiasz, to znaczy, że chcesz zrobić źle. Bo jakbyś chciał dobrze, to już byś to zrobił. Bo jak człowiek nie wie, jak zrobić, to się zastanawia, czy tak, bo nie wie.
Szuka odpowiedzi.
Ale jeśli wie już, jak zrobić i dalej się zastanawia, czy na pewno tak należy zrobić,
to grzesz.
To już ma problem. To już on podjął decyzję.
No tak, no.
I teraz będzie tylko szukał furtki, żeby zrobić tak, jak on chce, a nie tak, jak trzeba. Więc jeśli spójrzmy na Izraela, na ich dylematy, ale spójrzmy też na siebie, którzy jesteśmy w lepszej sytuacji, a robimy często bardzo podobnie. Taki kolejny mam wniosek. Nie boisz się króla? Już po tobie. Ponieważ bojaźń i szacunek do Boga przekłada się na wydawanie owocu. A jeśli w jakiejś dziedzinie go nie ma, to znaczy, że brak jest bojaźni Bożej. Bo bojaźń, cóż to jest bojaźń Boża? Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, tak? Jeżeli ktoś nie ma bojaźni Bożej, a czym się objawia bojaźń Boża?
Posłuszeństwem.
Posłuszeństwem. Boisz się Pana i jesteś Mu posłuszny. Ale kiedy wiesz, jak postąpić tak, jak należy, a mimo wszystko wahasz się i nie chcesz tak postąpić, to wtedy bojaźń Pana towarzyszy ci, czy schodzi na dalszy plan?
Na drugi plan.
I chodzi o to, żebyśmy umieli to zobaczyć w naszym życiu również. Nie tylko w życiu Izraela, bo ich się świetnie krytykuje, jacy to oni niedobrzy byli i cieleśni. Tak? Łatwo jest u kogoś widzieć to wszystko i krytykować go. Tylko pytanie, po co to robię? W jakim celu krytykuję go? Co mam? Jaka motywacja mi towarzyszy? Bo działanie ma zawsze swoją motywację. Coś jest na rzeczy. Jeśli coś robimy, mówimy, myślimy, wszystko ma swoją motywację. Pytanie, dlaczego to robimy? Bo jeśli widzimy czyjeś grzechy, ale też potrafimy zastanowić się nad tym, jak to się przekłada na moje życie, to wtedy też z innej perspektywy zaczniemy tych ludzi widzieć. Jeśli boimy się Pana, jeśli w nas jest zakorzeniona bojaźń Pana, to pytanie, czy ona jest stabilna, czy czasami niekoniecznie. I co wtedy z tym robimy? Bo oni wydają owoc. Pytanie, czy my wydajemy owoc? Dla Pana, czy dla nas? Kiedy dla Pana, kiedy dla nas? I tego się uczymy, słuchajcie. Kolejny wniosek z tej historii mam taki. Będziesz płakać, tracąc to, w czym pokładałeś nadzieję. Jeżeli to coś, w czym pokładałeś nadzieję, można stracić, bo jest to coś z tego świata, to będziesz płakać. Ponieważ jeśli tracisz coś, na czym ci nie zależało, to po tym się nie płacze. Ale jeśli coś zastąpiło ci Pana i stracisz to, to będziesz po tym płakać. Izraelici mieli swoje bożki, które im zastępowały Pana. Uzupełniały to, czego im brakowało. I Bóg mówi, będziecie po tym płakać. Ale pojawia się też wstyd. Ponieważ gdy tracimy nasz splendor, nasz szacunek, naszą pozycję, to co mamy, to pojawia się wstyd, zażenowanie. Bo było lepiej, a teraz jest gorzej. Kolejny wniosek mam. Niewykorzenione stare nawyki wydadzą gorzkie owoce. Bo są rzeczy, których się nie da wykorzenić z nas. Są rzeczy, które Bóg zabiera, tak? O tak, jak ktoś mówi, pstryk. Ale są rzeczy, które są.
Przyciągną.
Tak. I jedynym lekarstwem na nie jest bojaźń Pana. I trwanie w Bożej łasce. Ale kiedy bojaźń Pana schodzi na drugi plan, wtedy na pierwszy plan wychodzą te gorzkie owoce. Ponieważ żyjemy w ciałach, które nie są nam przyjazne. Nie są przyjazne naszemu duchowi. Dlatego czekamy na nowe. Ale tak jak u Izraela, stare nawyki kiedy wyszły na światło dzienne? Wtedy, kiedy Izrael odstąpił od Pana. Kiedy przyszedł taki kult, który pozwolił im objawić swoje złe pragnienia, tak? I one ujrzały światło dzienne. Dlaczego? Bo one były spełnieniem tego kultu. Czyli zostały w pewnym sensie usprawiedliwione. Jeżeli grzech w naszym życiu zostaje przez nas usprawiedliwiony, przez nas, nie przez Boga, to on przestaje być zakazany. Uwalnia nas od przeciwstawienia mu się. Zaczynamy nim żyć. Dlaczego? Bo tracimy bojaźń Pana. Kolejny wniosek. Jak orzesz, taki plon zbierzesz. Paweł też coś podobnego powiedział. Co siejesz, to będziesz żał. Siejesz na wiatr, będziesz żał skażenie. Siejesz dla Boga, będziesz żał żywot wieczny. Słucham? No, w wielu miejscach jest to napisane. Jeszcze mam jeden wniosek z tej historii. Betel stanie się Bet-Awen. Betel, które miało być miastem, w którym Bóg miał być uczczony, stanie się miastem niegodziwości, czyli może być tak, że jeśli grzech zapanuje w naszym życiu, jeśli pogubimy się w bojaźni Pana, to nasze życie, my możemy stać się z takiego Betel Bet Awen. Zamiast Betel Bet Awen. I trzeba uważać, ponieważ nikt nie jest od tego, nikt nie jest odporny na to. Dlatego, że u źródła leży to, dla kogo żyjesz. Jeśli żyjesz dla Pana, to jesteś bezpieczny. Jeśli zaczynasz żyć dla siebie, to koniec będzie tragiczny. Tak jak z Izraelem. To się nie dzieje w jednej chwili. To jest proces. To się nie staje od razu. Człowiek nie popada w jakieś dramatyczne zmiany postawy w swoim życiu w ciągu jednej chwili. To się odbywa, to jest proces. Na początku po cichu, nieśmiało, nic nie mówiąc, udając, że wszystko jest w porządku, próbując jeszcze sobie tłumaczyć pewne rzeczy, tak? Wmawiając sobie, że wszystko jest dobrze, ale z czasem tego wmawiania jest coraz więcej. Dlaczego? Bo człowiek coraz mniej zaczyna się bać Boga. Bo zrobił troszeczkę, nic się nie stało. Potem troszkę, znowu nic, wszystko dobrze. Nic się nie zmieniło. Grom na mnie nie spadł. Pracy nie straciłem. Zdrowy jestem. Wszystko jest okej. Dalej. I coraz mniej bojaźni Bożej. Dlaczego? Bo się nic nie stało. To samo było w Izraelu. Na początku było wszystko dobrze. Bóg dalej błogosławił, upominał, zwracał uwagę, ale nic się drastycznie nie zmieniało. Ale przyszedł moment, że już nic nie docierało. I w naszym życiu może być podobnie. I nie obejrzymy się, jak nasze Betel stanie się Bet Awen. I wtedy nawet zwrócenie uwagi proroka, jasna zapowiedź zagłady i nieszczęścia, nie przyniesie żadnego efektu, tak jak tu oglądamy, bo zatwardziałość i arogancja zderzy się z miłosierdziem Bożym nie będzie i tak owocu. Ale miłosierdzie Boże ma swój kres. Ponieważ żeby mogło dalej funkcjonować miłosierdzie Boże, popatrzcie, że Bóg, żeby zachować miłosierdzie nad Izraelem, musiał go karcić. Musiał go posłać w niewolę. Musiał go poniżyć, żeby oni mogli potem wrócić. Żeby zachować Izrael jako naród, Bóg musiał ukarać wielu. I niestety prorok to zapowiada, ale nikt już tego nie słucha. Dlaczego? Bo za daleko to zaszło. Ewa pisze, egoizm. Tak, to prawda, egoizm. To dobre określenie. Ile jest egoizmu w naszym życiu? Kto z was nie jest egoistą? Ręka do góry. Nikt nie podniósł, ok? Ładnie. Czasami pada słowo i jak się nad nim nie zastanowimy, to nam się źle kojarzy. Ale na ile takie sformułowanie odnosimy do siebie? na ile jest to tylko określenie jakieś, a na ile ono ma przełożenie na nas. Jeśli czytamy o Izraelu, o ich postawie, o ich owocach, które nie były według Boga owocami, według ich tak, to warto się czasami zastanowić też nad sobą przy tej okazji. Po to studiujemy tę księgę. Macie jeszcze jakieś wnioski, zanim przejdę do zastosowania?
Taki wniosek się nasuwa, że trzeba być po prostu stale czujnym. W tej czujności trwać. No tak przypomina mi się ten werset, który mówi, że ty, który baczysz, że stoisz, patrz, żebyś nie upadł. To jest takie, że już kiedy po prostu... Bo to wtedy jest obraz pychy, tak, w człowieku. Jak mówisz, egoizm, pycha, to tak bardzo bliskie sobie stwierdzenie.
No, jesteśmy przesiąknięci tym.
Ja jak czytałam, udało mi się przeczytać właśnie tę całą historię o tych Beniaminitach. Po prostu było widać, jak ten jawny grzech, tak jak mówiłeś, tej Sodomy. To była grupa po prostu ludzi, którzy przyszli. To nie był cały, nie byli wszyscy Beniaminici, to była grupa ludzi, tak? Ale jak przyszli, ten Izrael przyszedł zaatakować, oni od razu nie zaatakowali.
Dokładnie.
Oni przyszli i poprosili, żeby wydali tych ludzi. A cały jakby na to nie się, tam jest takie ciekawe stwierdzenie właśnie w tej historii, że Izrael stanął jak jeden mąż naprzeciw tych Beniaminitów.
Co powiedzieli Beniaminici, jak poprosili o wydanie?
Nie wydamy.
Nie wydamy. I w tym momencie stanęli po stronie tej grupy ludzi.
Tak. I po prostu taki jawny grzech, który było widać u nich, tak? Oni już tak się po prostu wbili w pychę, że powiedzieli, nie, będziemy walczyć.
A byli dobrymi żołnierzami.
I tak, tam jest napisane, że ci leworęczni, tak? Że
trafiali kamieniami na włos.
Tak, tak, takie też jest tam stwierdzenie. I też takie właśnie było ciekawe, czemu oni, tak jak mówię, że oni wbili się taką pewność siebie tego trzeciego dnia. Oni za pierwszym razem, za drugim razem tam właśnie 20 tysięcy mężów pobili, a za trzecim razem tam była liczba chyba z 30 paru i oni, to my będziemy tak jak tam, poprzednio. Ale no...
Niestety już, tak nie było.
Już tak nie było.
Pytania na zastosowanie. Dla kogo żyjesz? I co to oznacza w praktyce, konkretnie? Żyję dla Boga. Co to oznacza, że żyjesz dla Boga? Konkretnie, co to oznacza, że żyjesz dla Boga? Albo żyję trochę dla siebie, trochę dla Boga. Albo żyję dla siebie. Bo stwierdzenie zawsze pociąga za sobą pewne działanie, pewne przemyślenia, pewne zasady, którymi się kierujemy, motywacje, które mamy, przede wszystkim motywacje, nasze pragnienia, dążenia. Bo można coś robić z dobrych pobudek albo ze złych. Zgodzicie się z tym, prawda? Mhm. Drugie pytanie. Z kim się liczysz? Z kim się liczysz? I co to oznacza? Z kim się liczysz, a z kim się nie liczysz? Zawsze mówimy, z nim to się nie liczy, z tą osobą, z nim się nie warto liczyć. Albo z tym człowiekiem trzeba się liczyć, trzeba na niego uważać, tak? Z kim się liczysz, a z kim się nie liczysz? A może ze wszystkimi się liczysz, a co to znaczy, że się z kimś liczysz? Co to znaczy konkretnie w twoim życiu? Do kogo masz szacunek? I co to oznacza, że masz do kogoś szacunek? Co to znaczy w praktyce? Jak to się przejawia, że masz do kogoś szacunek? My mówimy, szanuję tą osobę. Co to znaczy, że ją szanujesz? Że co, grzeczny jesteś? A jak kogoś nie szanujesz, to co, chamski jesteś do niego? Czy grzeczny jesteś do wszystkich, starasz się być grzeczny? Co znaczy, że szanujesz kogoś? Zastanówcie się nad tym, bo Czasami jest tak, że bardzo powierzchownie pewne rzeczy traktujemy. Brakuje nam głębszego przemyślenia i zastanowienia się nad tym, jak żyjemy, jak traktujemy innych, jak traktujemy Boga. Czasami warto sobie odświeżyć pewne rzeczy i na nowo je ustawić w priorytetach. Co to znaczy, że kogoś szanujesz? Co to znaczy, że Boga szanujesz? Co to znaczy, że Boga szanujesz? Albo co to znaczy, że tą osobę szanujesz? Bo jeżeli ją szanujesz, to liczysz się z jej zdaniem. A liczysz się z jej zdaniem? Ale on się nie zna na tym. Nie ma co go... Może się nie zna, ale może akurat w tym jednym zdaniu Duch Święty przez niego przemawia i może warto go wysłuchać. Ale jak ty się przyzwyczaiłeś, że on jest ignorantem, to nie będziesz go słuchać. Żeby 100 Duchów Świętych przez niego przemówiło, to i tak go nie będziesz słuchać. Dlaczego? Bo on się nie zna. On nie, ale może Pan przez niego przemawia. Wiecie, to są takie niuanse, wam pokazuję. Czasami jest tak, że myślimy pewnymi stereotypami, pewnymi ustalonymi takimi... Mamy pewne ustalone swoje te i my nimi funkcjonujemy i nie zastanawiamy się już czasami głęboko nad pewnymi rzeczami, bo już uważamy, że one są ustalone. Co to znaczy, że z kimś się liczysz? Co to znaczy, że do kogoś masz szacunek? Po czym będziesz płakać? Czy są rzeczy, które znikną z twojego życia i będzie ci ich żal? Bo są rzeczy, o których nawet nie wiemy, że nam będzie ich żal. Wydaje się, że nie będę tego żałował. O tym będę, tak? Jakie masz nawyki? Jakie masz nawyki? To ja tyle, słuchajcie, na dzisiaj. Zachęcam do przemyśleń. Jak ktoś się zdobędzie na więcej jak 15 minut, to będę się cieszył. A warto. Pomodlimy się bardzo, proszę. Jakby ktoś chciał, chyba że chcecie coś jeszcze dodać w temacie, to pomódlmy się.